Kochani, dzisiaj czytamy od wersetu 20, 15 rozdział, od wersetu 20 do 34. Cały czas w tym 15 rozdziale obracamy się wokół tematu zmartwychwstania. Więc przeczytam te wersety. Tymczasem Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwszym owocem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka jest śmierć, przez człowieka też jest zmartwychwstanie umarłych. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. Każdy zaś we własnym porządku. Jako pierwszy owoc Chrystus, potem w czasie Jego przyjścia ci, którzy są Chrystusowi. Następnie nastanie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy usunie wszelką zwierzchność i wszelką władzę i moc. Trzeba bowiem, aby on królował, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. A jako ostatni wróg usunięta będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod jego stopy. Gdy zaś powiedział, że wszystko zostało poddane, jasne jest, że poza tym, który mu wszystko poddał. Gdy zaś wszystko będzie mu poddane, wówczas i sam Syn będzie poddany temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. W przeciwnym razie, co robią ci, którzy chrzczą się ze względu na umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po co się ze względu na nich chrzczą? Po co i my w każdej godziny podejmujemy ryzyko? Codziennie umieram, bracia, zapewniam na waszą chlubę, którą mam w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Jeśli po ludzku walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaka moja korzyść? Jeśli umarli nie są wzbudzani, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie łudźcie się, złe więzi towarzyskie psują dobre obyczaje. Otrzeźwiejcie naprawdę i przestańcie grzeszyć. Niektórym bowiem z was brak zrozumienia Boga. Mówię dla waszego zawstydzenia. Kochani, więc cały czas będziemy kręcić się, tak brzydko powiem, wokół tematu zmartwychwstania teraz. I to są takie dwa wielkie tematy, które pomimo różnych innych praktycznych, które omawialiśmy, ale jeżeli pamiętacie, na początku listu do Koryntian apostoł Paweł bardzo dużo mówi o krzyżu, tak? I omawia krzyż, tak samo puentuje cały ten swój list tematem zmartwychwstania, który jest takim fundamentalnym tematem dla nas wszystkich, pomimo tego, że być może nie myślimy w taki sposób. Jeżeli tak sobie dobrze pomyślimy, kochani, to wiele wątków tu jest do omówienia. Myślałem sobie, że ten wątek też omówię. My jako Boży naród tak naprawdę musimy być zorientowani wokół właśnie tego tematu zmartwychwstania. I jesteśmy, choć może sobie tego nie uświadamiamy. Jesteśmy dlatego, że spotykamy się. W jaki dzień się spotykamy? W niedzielę. Spotykamy się w pierwszy dzień tygodnia. W niedzielę. Po polsku to tak słabo brzmi. Niedziela. No, taki dzień, co się nic nie działa. Tak? Nic nie robi. Być może stąd jest słowo niedziela. Ale... proszę? Albo, że się nie dzieli, bo siódmy dzień. To może matematycznie można wyjaśnić to słowo. Ale tak naprawdę jest to, tak jak w języku rosyjskim, to jest waskresienie, tak? Czyli zmartwychwstanie. Oni wręcz nazywają siódmy dzień tygodnia zmartwychwstaniem. I my jako Kościół spotykamy się tego siódmego dnia, tak? Dlatego jesteśmy zorientowani, czy co tydzień, można by powiedzieć, świętujemy zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, dlatego że jest to, tak jak widzimy w tym 15 rozdziale, fundamentalna rzecz. Niektórzy mają problem, chcą świętować sobotę, tak? Mówią, o, w Biblii sobota była tym dniem święta i rzeczywiście w Starym Testamencie była, tak? Tylko dlaczego? Dlatego, że sobota była siódmym dniem stworzenia, była odpoczynkiem, spoczynkiem Boga i też wspominałem kilka razy, chodziło o zasadę, kiedy Bóg objął panowanie i spoczął na swoim tronie. Nie odpoczął w sensie, że położył się przed telewizorem, żeby gdzieś tam się zrelaksować, ale ten spoczynek oznacza to, że Bóg skończył swoje dzieło, zasiadł żeby w pokoju, właśnie w pokoju panować nad tym stworzeniem, które zrobił. I ten siódmy dzień w Starym Testamencie podkreślał. To był ten dzień, w którym trzeba było szczególnie myśleć o Bożym panowaniu, tak? Który podkreślał to, że ludzie mieli się nie zajmować swoimi sprawami, swoimi biznesami, swoimi dziełami, ale mieli skupić się na Bożym panowaniu, tak? I ten dzień był. Natomiast kiedy przyszło zmartwychwstanie i my dzisiaj wiemy, że tak naprawdę ten prawdziwy szabat, ta prawdziwa sobota jest możliwa tylko dzięki temu, że nastąpiło zmartwychwstanie. Dlatego Kościół zaczął świętować właśnie niedzielę, tak? Czy spotykać się w niedzielę, bo zmartwychwstanie jest zasadą, która leży u podstaw, byśmy powiedzieli, tego szabatu, tego od prawdziwego odpoczynku. I tak jak dzisiaj będziemy czytać, to przez zmartwychwstanie dowiedzieliśmy się jako Kościół, tak? Bo to było ukryte, jak też Paweł często mówi, to było ukryte w dawnych wiekach, w jaki sposób to Boże panowanie nastanie. Jak wiemy, no w Stary Testament wiele rzeczy o Chrystusie mówił, ale te rzeczy nie były czytelne, nie były jasne. One stały się jasne dopiero później, po przyjściu Chrystusa, po Jego właśnie zmartwychwstaniu. Ale wiemy, że przez zmartwychwstanie odbywa się, czy jest znakiem tego objęcia władzy przez Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego spotykamy się w niedzielę, nie w sobotę. Dlatego spotykamy się w dzień, w który Jezus zmartwychwstał. I w tych pierwszych wersetach, 20, 21, czy w zasadzie 20, jest mowa o tym, że Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwszym owocem, tak? Jest pierwocinami. I znowu, jeżeli czytacie Stary Testament, zwłaszcza Księga Kapłańska, jest święto pierwocin, Księga Liczb, w wielu księgach tych starotestamentowych, powtórzonego prawa, chyba jest mowa też o pierwocinach, to wiecie, że te pierwociny, czy pierwsze plony, tak? Pierwociny, może nie wszyscy do końca rozumiemy to słowo, ale to było święto pierwszych plonów. No, Izrael ma trochę inny klimat niż tutaj Polska, ale oni mieli, pewne rzeczy dojrzewały wcześniej, no zresztą może to nie kwestia innego klimatu. U nas też są pewne rośliny, które dojrzewają pierwsze, tak? I cieszymy się, nie wiem, rzodkiewką czy jakimiś takimi pierwszymi rzeczami, które wyrosną w nowym sezonie. Cieszymy się w szczególny sposób, tak? Że oto znowu właśnie mamy świeże, nie tylko, no my dzisiaj to może mamy świeże z marketu codziennie, ale w takim sensie, wiecie, zwłaszcza w takiej rolniczej kulturze, tak, kiedy nie było supermarketów i tego wszystkiego, no to świeże to było świeże, to było naprawdę świeże i zresztą dzisiaj jest naprawdę świeże, jak jest świeże, ale to były szczególne rzeczy i one miały być podarowane Panu, tak? One miały być przyniesione do Boga. Święto Pięćdziesiątnicy jest takim właśnie świętem pierwszych plonów. My go inaczej nazywamy Pięćdziesiątnicą, kiedy został później wylany Duch Święty. Też właśnie jako pierwociny, jako zaczątek tego, co Bóg robił. Ale tymi pierwocinami pierwszymi było zmartwychwstanie Chrystusa, tak? Zmartwychwstanie, które świadczy, i tak jak czytaliśmy wersety wcześniej, świadczy i wskazuje na to, na nasze zmartwychwstanie. My jako chrześcijanie wierzymy w zmartwychwstanie. Wierzymy, że czekamy na zmartwychwstanie. Czekamy, mówimy, że czekamy na ponowne przyjście Pana Jezusa, tak? Póki żyjemy, czekamy na ponowne przyjście Pana Jezusa, ale ponowne przyjście Pana Jezusa będzie związane ze zmartwychwstaniem umarłych i sądem, tak? I tymi rzeczami, których czytamy w Biblii. Dlaczego musimy czekać? Dlatego, że na świecie panuje śmierć. Na świecie panuje śmierć. I Paweł pisze, w Adamie wszyscy umierają. W Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. Tak, wiemy, że znamy, on odwołuje się do historii Adama z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju i upadku ludzi. I wiemy, że Adam dokonał subtelnej, może nawet nie to, w pewnym sensie subtelnej, ale fundamentalnej zmiany. Adam miał żyć z Bogiem, tak? Bóg powołał Adama i Ewę po to, żeby żyli z Nim. I będąc z Nim, mieli dostęp do drzewa życia, mieli Bożą obecność, Bóg przechadzał się po ogrodzie, był z nimi i ten raj jest przedstawiony jako miejsce, gdzie właśnie nie ma śmierci, nie w tym sensie, że jej w ogóle nie ma, ale jest drzewo życia, które sprawia, że ci ludzie mogą z niego jeść i żyją, tak? I dzięki temu żyją. I to drzewo życia oczywiście nie samo w sobie nie jest jakimś magicznym drzewem, które daje życie, ale jest symbolem czy taką reprezentacją właśnie tej Bożej obecności. Adam był z Bogiem i dlatego miał żyć. Natomiast Adam zamienił, dokonał tej zmiany razem z Ewą do pary. Niektórzy bardziej mówią, że to bardziej Ewa, ale Paweł tutaj wyraźnie mówi, że to Adam w tym wszystkim miał szczególny udział swój też, że Adam zamienił bycie z Bogiem na bycie jak Bóg. Tak? I wiemy, że to było to, o czym mówił im wąż. Tak? Staniecie się jak bogowie. Jeżeli zjecie z tego drzewa, to Bóg wam zakazał, dlatego że staniecie się jak bogowie. I Adam bycie z Bogiem zamienił na bycie jak Bóg. I to spowodowało śmierć. To spowodowało to, że jeżeli ktoś jest jak Bóg, to nie może być z Bogiem. Nie ma miejsca na dwóch bogów, tak? Jest tylko jeden Bóg. Jak się pojawia dwóch bogów, to się zaczyna konflikt. Tak, jeżeli dwie osoby myślą, że są bogami, to natychmiast się robi problem, bo obie myślą, że mają słuszność i tylko one wiedzą, jak powinno być. Więc bycie jak Bóg dyskwalifikuje nas od bycia z Bogiem. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy byli z Bogiem, jeżeli jesteśmy jak Bóg. Jak Bóg, czyli jak ten, który sam wie, co jest dla niego najlepsze, sam wyznacza dla siebie to, co jest słuszne, sam uważa, że wie najlepiej, sam podejmuje decyzje, tak? To jest Bóg, który wie wszystko i my wszyscy, ta nasza grzeszna natura, myślę, że można ją w jakimś tej części sprowadzić do takiego właśnie myślenia, o, ja wiem lepiej, tak? Ja wiem sam najlepiej, jak się o siebie zatroszczyć. Ja wiem, co jest słuszne, ja wiem, co jest mądre. Ja wiem, jak to życie mam poprowadzić, tak? Ja wiem, co mi daje przyjemność i wiem, że przyjemność jest tym, co jest dla mnie dobre, tak? Ja wiem, to jest bycie jak Bóg. Bycie z Bogiem jest czym innym, jest posłuszeństwem Bogu, tak? Jest przyjęciem tego, że Bóg jest Bogiem, a ja nie. I poddaniem Bogu swojego ja wiem. Poddaniem Bogu swojego życia. Pytaniem się o różne decyzje, pytaniem się o wartości, pytaniem się o to, jak mam żyć, do czego Bóg mnie w tym życiu powołał, do jakich dobrych uczynków, jak mówi list do Efezjan, zostałem stworzony przez Boga, czego On ode mnie chce, do czego chce mnie poprowadzić. Więc przez człowieka wyszła śmierć, tak? Przez Adama. Adam był pierwszy, który był jak Bóg, a my wszyscy idziemy jego śladami. My wszyscy też w jakiś sposób w swoim życiu stajemy się jak bogowie często, tak? I to jest problem człowieka, że myśli, że jest dla siebie Bogiem, że decyduje o swoim życiu, że ma tyle mądrości i tyle sprytu, że sam będzie wiedział, co jest słuszne i w taki sposób grzeszymy, tak? Grzech, jak wielokrotnie mówiłem, jest chybieniem celu, jest niebyciem tym, kim Bóg chciałby, żebyś był, w takim najbardziej podstawowym swoim znaczeniu. W takim moralnym znaczeniu, dlatego że te wszystkie grzechy, tak jak je rozumiemy jako przestępstwa moralne, najczęściej powodują to, że nie jesteśmy tymi ludźmi, którymi Bóg chciałby, żebyśmy byli. Tak? I to jest ich problem. To one nie są jakieś same w sobie złe, bo tak, ale one są złe, bo one powodują, że nie jesteś tym, kim Bóg chciałby, żebyś był. Bo najczęściej oddajesz im zbyt wiele uwagi, sił swoich, swojego serca, tak? Więc to jest problem. I to powoduje śmierć. Posłuszeństwo Chrystusa. Chrystus pokazał nam, co to znaczy być z Bogiem, tak? My wiemy, że On był Bogiem. On mówił o sobie, że jest Bogiem, ale pokazał nam, co to znaczy posłuszeństwo aż do śmierci. Co to znaczy właśnie być kimś, kto słucha tego, co mówi Ojciec i wykonuje tylko to, co mówi Ojciec, tak? To Jezus mówił, że ja nie robię nic, czego bym nie widział, że robi Bóg. Tak? On pokazał nam, czym jest życie, czym jest prawdziwe posłuszeństwo. I dzięki temu posłuszeństwu, tak jak wiemy, stał się stał się, czy właśnie miał udział w zmartwychwstaniu, tak? Ono doprowadziło go do śmierci na krzyżu, ale dzięki temu posłuszeństwu Bóg uwolnił go. To było zwycięstwo nad śmiercią, która właśnie panuje nad nami. I wrócimy jeszcze do tego wątku. I nie chodzi tu tak do końca i tylko i wyłącznie o tą fizyczną śmierć, której najczęściej się boimy, tak? O to, że nasze ciało przestaje funkcjonować i przestajemy żyć tak, jak jesteśmy tu i teraz. To nie do końca, ta śmierć to nie jest największy problem w Biblii. To jest coś przejściowego. Biblia śmiercią nazywa coś dużo bardziej poważnego, tak? To wieczny, ten wieczny stan niebycia z Bogiem. To jest ta prawdziwa śmierć, która nam grozi, tak? To nie ta śmierć nasza teraz z powodu koronawirusa, czy towarzyszących chorób, czy jakichś innych rzeczy, czy zużycia, starości, tak? Czy jakkolwiek. To nie ta śmierć jest naszym największym problemem w tym momencie. Ale tak jak mówię, do tego jeszcze wrócimy. Więc Adam sprowadził śmierć przez nieposłuszeństwo. Chrystus sprowadził życie i to życie sprawia, że jesteśmy ożywieni, że zmartwychwstaniemy. I tak jak mówi 23 werset, każdy we własnym porządku, jako pierwszy owoc Chrystus, tak to się dokonało. Chrystus zmartwychwstał, pokazał nam, że to jest możliwe, że to jest coś, co się wydarzyło. I jego zmartwychwstanie, tak, że tak powiem, nie nastawieni negatywnie historycy twierdzą, że jest dobrze historycznie udokumentowane, co nie znaczy, że my nie umiemy go wyjaśnić, ale raczej, tak jak mówię, uczciwe takie podejście historyczne powinno doprowadzić człowieka do takiej myśli, że coś wtedy musiało się wydarzyć. I taki, nie wiem, ateista, historyk może powiedzieć, że on nie wie, co się wydarzyło, ale coś się musiało wydarzyć, tak? To, że ludzie byli gotowi, ci, którzy jakoby wymyślili to zmartwychwstanie, tak? Wielu mówi, a to ci apostołowie tam wymyślili to sobie, potem opowiadali o tym historię, ale oni wszyscy praktycznie oprócz jednego oddali życie za ten wymysł. To taka dziwne kłamstwo, za które człowiek jest gotów oddać swoje własne życie, tak? I to wszyscy zginęli śmiercią gwałtowną raczej, nikt z nich ze starości. Znaczy ten jeden Jan, tak? Najprawdopodobniej wiemy, że zmarł naturalną, jak to mówimy, śmiercią ze starości. Natomiast 11 plus Paweł, tak? Też, no Paweł może nie widział zmartwychwstania, czy nie był świadkiem w takim sensie jak tych 11, ale oni oddali swoje życie za to. I najczęściej, jeżeli ktoś wymyśla kłamstwo, już o tym chyba też mówiłem, to życie za to kłamstwo oddają ci, którzy mu uwierzyli, a nie on sam, tak? Kiedy popatrzymy na różnych szarlatanów, bo rzeczywiście takich w historii ludzkości jest niemało, no to są ludzie, którzy wysyłają innych, żeby oddawali życie za jego pomysły, tak? Czy za jego urojenia jakieś, a nie on sam idzie oddać za to życie, tak? Bo to musiałby być, znaczy być może ktoś, są jakieś takie psychicznie chore osobowości, które by to zrobiły, ale tu mamy 11 psychicznie chorych, tak? To też nie jest tak, że to jeden z nich coś wymyślił i być może chorował, miał urojenia, no nie wiem, coś mu tam mogło, miał chorobę psychiczną i tak dalej i widział zmartwychwstałego Chrystusa. Ale Chrystusa widziało 11, a później jeszcze więcej widziało uczniów go, tak? To nie było tak, że to jest jedna osoba, która opowiada nam o tym, że coś zobaczyła i mu wierzą. Ale to było wielu ludzi i większość, czy wielu z nich oddało swoje życie za to, co mówili, że widzieli. Więc z tego względu jest, no, nie możemy wykluczać i mówić, że to jest wymyślona bajka. Raczej dowody są mocne. Tak jak mówię, można się zgodzić, że nie rozumiemy, co się wydarzyło, jak się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło, ale to, że coś się wydarzyło, raczej jest pewne. Znaczy dla nas na pewno, jako ludzi wierzących, jest pewne, ale myślę, że też tak czysto historycznie trzeba do tego podejść w poważny sposób. Więc jako pierwszy owoc Chrystus, potem w czasie Jego przyjścia zmartwychwstaną ci, którzy są Chrystusowi. I następnie nastanie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu Ojcu i usunie wszelką zwierzchność, władzę i moc. Apostoł Paweł, kiedy mówi o ponownym przyjściu i zmartwychwstaniu, mówi też jeszcze w liście do Tesaloniczan, jakby więcej szczegółów zawiera. I myślę, że to jest też wątek, który warto poruszyć. Paweł w Tesaloniczanach pisze: to wam mówimy w słowie Pana, że my, którzy żyjemy i pozostajemy do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan w okrzyku, w głosie Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, żyjący, pozostawieni razem z Nim, będziemy porwani w obłokach na spotkanie Pana w powietrze i tak zawsze będziemy z Panem. Więc apostoł Paweł jakby mówi z większą ilością szczegółów, wręcz podaje, jak to ma się wydarzyć, tak? Że to będzie wydarzenie, w którym powróci Chrystus, to będzie z głosem trąby Archanioła, więc myślę, że będzie to coś widocznego, coś oczywistego dla wszystkich. Zresztą w innych listach byli ludzie, którzy myśleli, że to się już dokonało, i Paweł im mówi: nie, to takie rzeczy nie dzieją się po cichu, także nikt nie wie. To jeżeli wydarzy się, kiedy się wydarzy, to będzie to z szumem i z hałasem i z pompą, tak? I też Paweł mówi: wtedy powstaną zmarli, my, którzy żyjemy, wyjdziemy na powitanie Pana. I tutaj ważny element w takiej potocznej teologii, wielu uważa, że ten fragment mówi o tym, że zostaniemy zabrani gdzieś tam do nieba, polecimy na te obłoki i później z tych obłoków tam wystartujemy dalej wyżej, ale ten tekst o tym w ogóle nie mówi. To jest taki już interpretacja różnych ludzi. Ten tekst mówi o wyjściu w takim starożytnym zrozumieniu wyjścia naprzeciw władcy, tak? Takim obrazie bardziej, który przypomina, jeżeli czytamy Ewangelię, jeżeli nie czytaliśmy opisów, kiedy król przyjeżdżał, to całe miasto wychodziło mu naprzeciw, tak? I tak jak Jezusowi, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy. On wjeżdżając do Jerozolimy, wyszedł mu lud naprzeciw i krzyczał, tak? Hosanna, witał go, wprowadzał go do miasta. To był w starożytnym świecie, tak się witało władcę, tak? Czyli to nie było tak, że władca przyjeżdżał, wszyscy wychodzili, on ich zabierał i gdzieś tam sobie jechali. Tylko ludzie wychodzili mu naprzeciw. Władcę trzeba było spotkać na progu, za progiem nawet, tak? To w takiej starej gościnności też, no gości wita się przynajmniej na progu, nie? A jak je się chce bardziej powitać, to ich się wita jeszcze na podwórku, w bramie gdzieś tam, żeby ich wprowadzić do domu. I o tym samym mówi ten tekst. My zostaniemy porwani na obłoki nie po to, żeby polecieć dalej, ale po to, żeby spotkać Pana, który będzie przychodził. Spotkać Go już tam i razem z Nim. Bardziej ten tekst wskazuje na to, powrócimy tutaj na ziemię w zmartwychwstaniu, w materialnych ciałach. To o tym będziemy w następnym fragmencie czytać. W ciałach, które są stworzone do stworzenia, nie do jakiegoś bezcielesnego, niebiańskiego bytu, jak czasami w takim bardzo platońskim zrozumieniu chrześcijaństwa, gdzie materia jest zła, a duch jest dobry. Czasami gdzieś tam nasza teologia w te rejony idzie. To nie o to, myślę, że nie o tym mówi Biblia. Więc zmartwychwstanie. Paweł oczywiście tutaj nie mówi o zmartwychwstaniu niewierzących. On się skupia na zmartwychwstaniu wierzących. Co niektórych znowu takich, którzy próbują gdzieś tam wszystko doszukać się jakiegoś takiego bardzo, bardzo konkretnych rzeczy, to mówią, że to będą różne zmartwychwstania. Niektórzy mówią, że będzie zmartwychwstanie wierzących, a niewierzących to będzie kiedyś tam później. Myślę, że też Paweł nie to ma na myśli. On po prostu nie skupia się na tym, co będzie z niewierzącymi w tym czasie, tak? Znaczy, w tym sensie oni też zmartwychwstaną, ale Paweł tu skupia się konkretnie na wierzących. Że my zmartwychwstaniemy jak Chrystus do życia. Niewierzący, ci niewierzący zmartwychwstaną na sąd, tak? Czy do śmierci, można by powiedzieć. Piekło wyda kraina. Piekło w takim sensie, Księga Objawienia mówi, kraina umarłych, czymkolwiek ona jest, wyda wszystkich po to, żeby ta śmierć druga się wydarzyła, tak? I ta druga śmierć to jest dopiero to, co Księga Objawienia takim obrazem jeziora ognistego nazywa, gdzie sama kraina umarłych zostanie wrzucona, tak? I diabeł, i właśnie ci, którzy nie chcą być z Bogiem, ale woleli być jak Bóg. w swoim życiu. Więc to, że Paweł o tym nie wspomina, to nie myślę, że on jakoś to rozdziela. Po prostu myślę, że on się na tym nie skupia. Takie jest moje zdanie. On po prostu nie rysuje nam takiego pełnego obrazu, co się wydarzy. On się skupia na zmartwychwstaniu Chrystusa, a przez to zmartwychwstaniu wierzących. Więc powstaniemy do życia na sąd oczywiście i Biblia też daje nam takie zrozumienie, że wszyscy będziemy w jakiś sposób sądzeni przez Boga, przy zmartwychwstaniu z naszego życia, z naszego funkcjonowania, z tego jacy byliśmy, jakimi chrześcijanami byliśmy też, tak? To bycie z Bogiem to nie jest abstrakcja. Bycie z Bogiem to jest rzeczywiście życie w pewien określony sposób. To nie jest coś, co się załatwia na zasadzie, nie wiem, wykupienia biletu i wykupienia miejsca i potem robienia, co się chce, ale mam bilet, wykupiłem sobie miejsce, więc jest wszystko dobrze. Bycie z Bogiem oznacza pewien styl życia, pewien sposób funkcjonowania. Tak? I dlatego być może ten tam w siódmym rozdziale Mateusza mamy te takie słowa Jezusa, który mówi, że niektórzy będą mówili Panie, Panie, a ja im powiem, ale ja was nie znam. Nie? Wyganaliśmy w Twoim imieniu demony, robiliśmy różne rzeczy w Twoim imieniu, a Jezus powie, ale ja was nie znam, ja nie wiem, kim jesteście. Tak? Dlaczego? Dlatego, że można, okazuje się, robić pewne rzeczy w imieniu Jezusa, dalej będąc nie z Bogiem, ale będąc jak Bóg. Można wklejać wersety na Facebooka, można, no nie wiem, różne rzeczy dzisiaj, nasza religijność wyraża się na różne sposoby, tak? I kiedyś może tak współcześnie trzeba powiedzieć, Panie, będziemy mówili, Panie, ale ja tyle wersetów wkleiłem na Facebooka. A Pan Jezus powie, no ale ja Cię nie znam, nie wiem Twojego Facebooka. Ja Cię w znajomych nie mam, powie Pan Jezus. Niestety, sorry, nie ma Cię w znajomych i przykro mi z tego powodu. Więc to będzie też dzień być może zdziwienia, no przynajmniej jeżeli czytamy ten tekst takim, jak on jest, to będzie dzień zdziwienia dla niektórych, bo nie byli z Bogiem, tylko dalej byli może jak Bóg. Ale czytamy w tym wszystkim właśnie, że następnie nastanie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu Ojcu i gdy usunie wszelką zwierzchność, wszelką władzę i moc. Trzeba bowiem, aby on królował, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. I ciekawe jest to, kochani, ja myślę, że my teraz żyjemy, właśnie to jest ten czas między zmartwychwstaniem Chrystusa a zmartwychwstaniem ludzi, kiedy odbywa się to, co Paweł właśnie nazywa królowaniem Chrystusa. Chrystus króluje i teraz kładzie pod swoje stopy swoich nieprzyjaciół. I od razu pewnie powiecie, jak ja bym powiedział, no ale to coś... Słabo to wygląda, słabo to idzie. Jakoś to tak nie, no jak rozglądam się wokół siebie, to słabo to działa. I myślę, że ja przynajmniej czasami często mam takie pytania. Rozglądam się wokół, po sobie, po kościele w takim szerokim sensie, nas, chrześcijanach i myślę sobie, kurczę, no jeżeli to, co widzę, to jest panowanie Chrystusa, to jakoś tak... Słabiutko to wygląda i w historii, jak patrzymy, to im Kościół więcej panował, tym gorzej się działo. Tak upraszczając w dużym skrócie, ale no wiemy, że na kartach historii Kościół znowu ogólnie nazywam, no nie zapisywał się często najlepszą, że tak powiem, im więcej władzy jakikolwiek Kościół ma, tym gorzej mu tym gorzej na tym wychodzi. O tak. My czasami mamy takie ziarno pychy w sobie, mówimy, a ten kościół tam teraz, no u nas największy jest akurat kościół katolicki, tak mówimy, ale oni tam robią różne afery i coś tam i takie złe rzeczy się dzieją. Ja czasami sobie zadaję pytanie, co by było, gdybyśmy my byli tacy wielcy i mieli tyle władzy, co my byśmy robili? I nie mam dobrych myśli na ten temat. Jakoś nie mam tyle wiary, żeby powiedzieć, że my byśmy byli bardzo inni, dużo lepsi, że my to byśmy byli w ogóle jak ci aniołowie w niebie i w ogóle byśmy żadnych rzeczy, żadnych afer nie robili. No nie mam, możecie mnie się nie zgodzić ze mną, ale trudno jest to zauważyć. Więc pytanie jest, jak to jest właśnie, jeżeli Chrystus króluje i nie wiem, tak sobie pomyślałem, wiecie, miałem taką myśl, że z drugiej strony właśnie ta Boża logika to nie jest nasza logika. I wręcz widzimy nawet, że w Bożej logice właśnie im coś gorzej czasami wygląda, tym większym zwycięstwem się okazuje na koniec. Samo życie Chrystusa na to wskazuje, tak? Jeżeli popatrzymy teraz na funkcjonowanie Kościoła, i to taka moja myśl po prostu, nie wiem czy słuszna, ale Jezus chodził po ziemi, kiedy żył, i robił cudowne rzeczy, tak jak Kościół dzisiaj robi naprawdę fajne rzeczy na świecie, ale ostatecznie no właśnie nie skończyło się to w takim sensie, wiecie, po ludzku, że on tam, to nie było tak, że on miał coraz więcej zwolenników i więcej i oni byli coraz lepsi, no, miał coraz więcej i więcej, ale większość z tych, co tam za nim chodziła, to chciała chleba, uzdrowienia, tak, i jak się okazało, że coś trzeba z siebie dać, to znikali. Oni się pojawiali tylko, jak coś można było otrzymać, tak, kogoś karmiono, kogoś uzdrawiano, coś Pan Jezus robił, no to się tłumy gromadziły, a później jak powiedział coś, że będzie trudno, to nagle wszyscy znikali, tak? Rozpraszali się, gdzieś ich nie było. Więc no, takich zwolenników to chyba nikt z nas by do końca nie chciał mieć, chociaż no, może to fajnie, jak cię tłum otacza, ale kiedy ty potrzebujesz i oni znikają, to nagle się okazuje, jaka jest prawda, tak? No i można powiedzieć, w ostateczności to śmierć Chrystusa, no, na końcu nikt z nich przy nim nie wytrwał. Kilka kobiet, tak? Jego matka i tam czytamy pod krzyżem stała jego matka, stał Jan, bo może był tak młody, że nikt się go nie bał i mógł sobie tam stać. Jeszcze tam kobiety były, tak, ze dwie. I to było wszystko, co pod krzyżem było. Znaczy ludzie, którzy byli pod krzyżem, to było kilka kobiet i apostoł Jan, który tam sobie stał. Porażka zupełna, tak? A jednak ta porażka na krzyżu okazała się zwycięstwem. I tak sobie myślę, może tak samo ma być z Kościołem. No tak sobie próbuję to wytłumaczyć. Może to, że nie widać, że te sukcesy w naszym życiu się dzieją takie wielkie, że bierzemy pod władzę Chrystusa świat, że nie wiem, jakieś wielkie rzeczy robimy, choć robimy fajne rzeczy, dobre rzeczy, może okaże się, że rzeczywiście tak jak żyjemy w wielkim ucisku, to ten wielki ucisk, ten Kościół doprowadzi do no nie wiem, do porażki w takim ludzkim sensie, ale ta porażka stanie się wielkim zwycięstwem, kiedy Chrystus powróci i podłoży pod wrogów wszystkich pod swoje stopy, tak? Bo to wiemy, że to jest pewne. To, czym się to wszystko skończy, skończy się zwycięstwem, wielkim zwycięstwem Chrystusa. I On będzie królował, On obejmie władzę ponad wszystkimi instytucjami na tej ziemi, usunie wszelką zwierzchność, wszelką władzę, wszelką moc. To biblijnym językiem to jest wszelka zwierzchność, wszelkie instytucje tego świata, czy duchowe, czy fizyczne, ludzkie, tak? Jakiekolwiek byśmy je chcieli sobie wymienić, wszelcy dyktatorzy i tak dalej, oni zostaną pokonani. Wszelka władza i zwierzchność i moc, to wszystko upadnie. Co ona by tam nie robiła, jakimi zasobami by nie dysponowała w tym czasie, to będzie musiała poddać się i obrazowo, tak starożytnie mówiąc, poddać się pod stopy Chrystusa, tak? On zwycięży i stanie nad nimi. A jako ostatni wróg usunięta będzie śmierć. Jako ostatni wróg usunięta będzie śmierć. I myślę, że tu musimy znowu wrócić do tej myśli, że ta biblijna śmierć, ta śmierć, której mamy się bać, to jest to oddzielenie od Boga, to jest to niebycie z Bogiem. Nie ta nasza. Ona się trochę zazębia z tą naszą fizyczną śmiercią, powiedzmy, czy ta fizyczna śmierć może nam przypomina, że jest jeszcze coś gorszego, tak? Jak to Pan Jezus mówił, nie bójcie się tych, co zabijają ciało, bo nie mogą was, oni nie mogą was zabić, oni nie dysponują tą śmiercią, która rzeczywiście zabija, tak? Bójcie się raczej tego, który może to zrobić. I oczywiście Pan Jezus ma na myśli Ojca, Boga Ojca, który może to zrobić. I ta ostateczna śmierć jest problemem. Ostatnia, ta ostatnia śmierć. Nasz koniec życia, ten fizyczny koniec życia jest swego rodzaju tylko przejściem, tak? Owszem, to jest coś, czego ma nie być później. Mamy żyć wiecznie, ale dzisiaj to jest. I to tak sobie myślałem obrazowo, ta śmierć nasza fizyczna jest takim odejściem do rezerwy. W garnizonowym mieście żyjemy, więc trzeba te metafory wojskowe rozwijać. To jest przejście do rezerwy. Swój Pan Bóg nas tu, można powiedzieć, stawia i stajemy tu do walki. O tym będziemy zaraz Paweł, to co czytaliśmy, Paweł mówi o swojej walce, tu mówi i mówi, że jego walka jest ze względu na zmartwychwstanie właśnie, że gdyby nie było zmartwychwstania, nie miałaby żadnego sensu. Ale Bóg stawia nas tutaj do walki, do tych dobrych uczynków, mówiąc od drugiej strony, do których nas stworzył. Daje nam pewien czas na ziemi, żebyśmy wzięli udział w walce. A fizyczna śmierć jest przejściem do rezerwy, jest przejściem, jest odwołaniem z frontu. I to, co później ma, na czym mamy stanąć, to wszyscy staną na tej paradzie zwycięstwa, kiedy wojna się skończy. Tak? I nasza fizyczna śmierć jest tylko przejściem do takiego stanu, w którym oczekujemy dalej tego ostatecznego zwycięstwa. I na tej paradzie staną wszyscy, można powiedzieć, którzy byli i po jednej stronie, i po drugiej stronie tej wojny. I oczywiście ci, którzy byli po tej niewłaściwej stronie wojny, no, znajdą się po niewłaściwej stronie, tak? Znowu można użyć tego starożytnego przykładu tak zwanego triumfu, tak? Kiedy te nasze parady zwycięstwa dzisiaj są swego rodzaju kontynuacją triumfów, którzy Rzymianie, kiedy pokonywali jakiś naród, to później taki wódz, który szczególnie się wsławił, miał prawo na tak zwany triumf, czyli mógł wejść do Rzymu, budowano te specjalne łuki triumfalne, tak, które ozdabiano historiami z jego kampanii wojskowej, w której się wsławił, i on mógł wejść i ciągnął ze sobą też tych jeńców, tak. On tam wchodzili żołnierze, którzy się odznaczyli, oczywiście wódz na przodzie, cały tam wystrojony jak trzeba, ale też w tym pochodzie szli jeńcy, ci, którzy zostali pokonani, ci, którzy przegrali wojnę. I oczywiście no, ich później zabierano na areny i tak dalej, i raczej to nie wypuszczano ich, oni nie kończył się ten triumf dla nich dobrze, ale w tym pochodzie szli wszyscy. I w jakimś sensie myślę, że to może być też takie odzwierciedlenie tego zmartwychwstania, tak? Gdzie zmartwychwstaną wszyscy i zwycięzcy, wierzący i ci, którzy no, stanęli nie po tej stronie, co trzeba w tej wojnie i później zobaczymy, co dalej będzie. Ale Chrystus ma objąć władzę. I później czytamy, ciekawe jest, że gdy zaś wszystko będzie mu poddane Chrystusowi, wówczas i sam Syn będzie poddany temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Tak? Więc w tym ostatecznym momencie to Chrystus ma oddać władzę Ojcu. I to jest też takie ciekawe, kochani. Władza tak po ludzku, w naszym grzesznym życiu, w naszym byciu jak Bóg, to jest coś, czego się nie oddaje, albo oddaje się z wielką niechęcią. Władza to jest coś, co jest dla nas ważne, tak? Zresztą no, dzisiaj mamy na Białorusi taki bardzo wyraźny obrazek, gdzie widać, jak człowiek, który nasiąknął władzą i przekonał siebie, że on jest właśnie jedynym słusznym tam prawie Bogiem w tym kraju, no po prostu nie jest w stanie oddać tej władzy, tak? On jest gotów poświęcić życie ludzi, byle nie oddać tej swojej władzy, którą mu kiedyś też dano, tak? W jakiś sposób, w taki czy inny. I tak jest w naszym życiu. No, pomyślcie sobie, spróbujcie komuś odebrać władzę. Nawet czasami w kościele to jest takie, wiecie, ktoś ma władzę, nie wiem, nad jakimś tam, ktoś ma nad gitarą władzę, albo ktoś ma władzę nad, nie wiem, czymś, tak? Różne rzeczy tu mamy. I potem ktoś chce to zmienić, mówi, wiesz, ale to może byś już tam, nie wiem, nie miał władzy nad tym czy tamtym. To trudna sprawa jest poprosić kogoś, żeby zrezygnował z bycia liderem na przykład. Tadziu, nie patrz tak z przerażeniem na mnie. Ja nie, nikt cię nie prosi. No i tak, bo to trzeba być, jak człowiek wie, że to jest służba, to potem chętniej rezygnuje, tak? Jak wie, że to nie jest takie proste. Ale generalnie jak kogoś nazwiesz czegoś liderem albo że coś ma ten, to później jak mu chcesz odebrać w takim sensie, czy nie wiem, kogoś, no to nie jest proste, powiem wam szczerze. To są najtrudniejsze rozmowy w życiu, żeby komuś jakąś władzę, jakkolwiek, no często ta władza jest śmieszna tak z boku patrząc, nie? Ale no, ona jest, ale to jest w naszej naturze. No, oddać coś, co zostało mi dane, tak, co nad czym mam kontrolę jakąś taką czy inną, To jest bardzo ciężkie. Ale Jezus jest takim przykładem i Ojciec tych, którzy przerzucają się tą władzą, jak po prostu z lekkością, można by powiedzieć, no nie wiem, do czego to porównać, no ale po prostu oni sobie ten temu daje władzę, ten tamtemu, jeden się cieszy, że tamten rządzi, a ten wiecie, to już nie ta władza taka trudna, kto zejdzie i umrze na krzyżu, bo to wtedy rzeczywiście tam mogło być, a to ty idź, nie, to lepiej ty pójdziesz, ale nie wiem, czy tam była jakaś dyskusja w Trójcy na ten temat, pewnie nie sądzę właśnie, gdyby był Bóg był jak człowiek, to pewnie by była dyskusja wtedy, by się licytowali, który z nich tam ma pójść i umrzeć na krzyżu. Ale tu już mówimy o władzy tej prawdziwej, o przejęciu władzy w taki prawdziwy sposób. I Chrystus mówi, to należy do Ojca, tak? Ojciec mówi, nie, to należy do Ciebie. I oni są takim przykładem właśnie, gdzie no, władza nie ma nad Bogiem, można powiedzieć, panowania w takim sensie. Nie ma takiej mocy, jaką ma nad nami. Kontrola jakaś, tak? Bóg. Tak, dla mnie te wersety właśnie biją takim zrozumieniem tego, że Ojciec z radością daje władzę Synowi, po czym Syn z radością oddaje władzę Ojcu i pokazują nam, czym rzeczywiście, czym to jest. I kiedy trzeba było wziąć tą ciężką stronę władzy i przyjść i umrzeć na krzyżu, to Jezus był gotowy, tak? To jest trochę odwrotnie właśnie niż my. My tą władzę, gdzie trzeba się wysilić, to chętnie oddamy, a tą władzę, gdzie się nie trzeba wysilać, tylko zebrać profity, no to trudniej, to nie chcemy oddać, nie? A u Pana Boga jest na odwrót. U Pana Boga wszystko jest na odwrót niż u nas, tak jakoś to wychodzi. On jak trzeba coś ponieść koszty, to on chętnie. Jak trzeba oddać glorię i chwałę, to też chętnie, nie ma problemu. Więc to jest taka myśl, która mnie zachęca, że w naszym Bogu rzeczywiście nie ma przywiązania do władzy, nie ma jakiegoś takiego właśnie w tym sensie. Owszem, on wiadomo, on jest Bogiem, tak? On ma tą władzę, ale nawet wewnątrz siebie, wewnątrz tej swojej Trójcy, oni są szczęśliwi, kiedy mogą przekazywać sobie panowanie, władzę i różne rzeczy i sprawia im to przyjemność. Więc Paweł dalej mówi, tak to będzie, tak? Będzie zmartwychwstanie, Chrystus zmartwychwstał, my zmartwychwstaniemy, Chrystus obejmie władzę nad całą ziemią, przekaże ją Ojcu i to wszystko ma sens, ale Paweł mówi, no właśnie, ale jeżeli wy w to nie wierzycie i u Koryntian był jakieś wątpliwości co do zmartwychwstania, tak? Dlatego Paweł to wszystko pisze, bo oni nie wiedzieli, czy albo nie chcieli wierzyć, albo mieli swoje jakieś dziwne przekonania na ten temat, tak? I Paweł tu zaczyna używać argumentów, które najwyraźniej przemówiły do Koryntian, ale trudne są dla nas do zrozumienia, bo mówi, w przeciwnym razie co robią ci, którzy chrzczą się ze względu na umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po co się ze względu na nich chrzczą? No i wiecie, to jest jeden z trudniejszych wersetów Nowego Testamentu. Jest co najmniej 40 różnych pomysłów, co Paweł mógł mieć na myśli, do w ogóle do jakiej praktyki się odnosi, jakich chrzest za umarłych, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Co oni tam robili w tym Koryncie. I tak jak mówimy, nie wiemy do końca. Te 40 wersji można sprowadzić chyba do trzech, no jeden, że jedna jest taka, że być może oni chrzcili się za umarłych w tym sensie, że tak jak mormoni dzisiaj, tak, którzy gromadzą informacje o różnych ludziach i później ktoś się za nich chrzci. To jest taka ciekawa procedura u mormonów. Jak mieliście styczność z mormonami i z wami pogadali, jakieś dane wasze zgromadzili, to jest prawdopodobne, że ktoś się za was ochrzcił z nich gdzieś tam, bo oni mają taką praktykę, którą z tego wersetu biorą, że właśnie jakby chrzczą się za kogoś, no żeby on jakby był zbawiony, ale tam u nich to jest, że ty będziesz taki, jak w ten sposób, to będziesz takim trochę gorzej zbawionym niż oni, tam inaczej, bo oni tam mają planety, no nie wdawając się w ich teologię, ale generalnie mają swoje jakieś tam przekonania na ten temat, które wyrażają się w tym, że oni chrzczą się jakby zaocznie za ciebie, tak? I być może chodzi o to, że Koryntianie mieli jakiś taki pomysł też, że chrzcili się za swoich zmarłych, nie wiem, krewnych na zasadzie, że może to coś im pomoże. Aczkolwiek jest to wątpliwe, lepsze tłumaczenie jest, wiecie, problem jest trochę w tym, że te greckie jak to się fachowo nazywa po polsku, przyimki bodajże, tak? Asia mnie może poprawić, takie za, przy, przed, to są przyimki wszystko, tak? Dobrze pamiętam. Więc przyimki greckie są dużo mniej precyzyjne niż nasze polskie i to jest cały problem. Bo ten przyimek tutaj chyba huper może oznaczać za, a może oznaczać ze względu na, może mieć po prostu wiele znaczeń, zawiera w sobie i kiedy czytamy ten tekst, to właśnie pewnie niektóre tłumaczenia warszawskie, być może tam jest napisane, którzy chrzczą się za umarłych. Czy jak jest w warszawskiej Biblii? Kto ma ten werset? Jak tam masz w warszawskiej przetłumaczony ten werset? Chrzczą się za umarłych? Za umarłych. A moje tłumaczenie już mówi, chrzczą się ze względu na umarłych. Tak? Więc mówię, ten sam przyimek grecki rzeczywiście można przetłumaczyć na kilka różnych sposobów. I ze względu miałoby znaczenie takie, że niektórzy mówią, że to mogło chodzić o to, że nawet ktoś był niewierzący na przykład w rodzinie, tak? I, ale miał wierzących rodziców. I później ci rodzice zmarli, no i po śmierci tych rodziców on no nagle przeżywał nawrócenie i żeby być z nimi kiedyś tam w tym zmartwychwstałym świecie, to jakby ze względu na nich się chrzcił, tak? W tym sensie, że żeby dołączyć do zmartwychwstania. Że to mogło jakby, to mogło być coś bardziej w takim sensie, to co Koryntianie, co się wśród nich działo, tak? Że niektórzy mówili, o ja to chcę się ochrzcić, no żeby tam z tymi moimi krewnymi, którzy byli wierzącymi chrześcijanami, ochrzczonymi, to żeby kiedyś tam przy zmartwychwstaniu się z nimi spotkać, to ja się też ochrzczę. Tak rozumiecie, jakby taki sposób myślenia. I apostoł Paweł nigdzie tutaj nie mówi, że to jest dobry sposób myślenia albo zły, tak on jakby nie ocenia, on po prostu podaje pewien fakt i mówi, słuchajcie, jeżeli wy nie wierzycie w zmartwychwstanie, to jaki sens ma to co robicie, tak? No to jak nie wierzycie, to nie ma sensu się chrzcić ze względu na umarłych czy za umarłych, no bo jak zmartwychwstania nie ma, to jaki to ma sens, tak? On pokazuje niekonsekwencje w ich myśleniu, bo z jednej strony oni właśnie z jakiegoś powodu nie wierzyli w zmartwychwstanie, albo wierzyli, że ono się już dokonało i nie będzie innego, a jednocześnie mieli jakieś praktyki związane z chrzczeniem się ze względu na umarłych albo za umarłych. I Paweł tylko wykazuje niekonsekwencje ich myślenia, tak? Mówi, słuchajcie, to zdecydujcie się. Albo wierzycie w to, albo w to nie wierzycie, tak? Jaki sens ma robienie tego, co robicie, jeżeli w zmartwychwstanie nie wierzycie? I później wskazuje jakby na siebie i mówi, po co i my każdej godziny podejmujemy ryzyko? Codziennie umieram na waszą chlubę, którą mam w Chrystusie Jezusie. Jeśli po ludzku walczyłem z dzikimi zwierzętami, to jaka moja korzyść? Jeśli umarli nie są wzbudzani, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. I argument Pawła jest jakby wskazując na siebie, mówi, słuchajcie, gdyby zmartwychwstania miało nie być, to moje ofiarne życie jako chrześcijanina jakby nie ma żadnego sensu. Tak? To jest to, o czym wspominaliśmy tydzień, tam parę tygodni temu, kiedy mówiliśmy, że jeżeli pokładamy nadzieję w Chrystusie tylko w tym życiu, to jesteśmy najbardziej pożałowania godni. No, jeżeli wszystko, co możemy mieć od Chrystusa, to tylko to, co tu i teraz i dalej ma nic nie być już, no to jaki sens jest się poświęcać? Tak? No to wykorzystajmy ten czas na zabawę, na radość, tak? Na bycie, nie wiem, no jedzmy, pijmy, jak to Paweł mówi. I Paweł cytuje tutaj akurat księgę Izajasza. W księdze Izajasza z 29, nie, przepraszam, w księdze Izajasza 22 rozdział, 13 werset jest mowa właśnie, jest dokładnie zacytowane stamtąd, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. I tam mowa jest o oblężeniu Jerozolimy, tak? I takim właśnie Bożym sądzie, który spada, a ludzie nie widzą, co Bóg robi. Ludzie, którzy mieszkają w Jerozolimie, mówią, jedzmy i pijmy, no oblekł nas wróg, no to nie zastanawiajmy się, o co Bogu w tym wszystkim chodzi. To jedzmy, pijmy, bo jutro nas zarżną, tak? Jutro wedrą się na mury, zrobią dziurę w murze, wejdą do miasta i po prostu nas pozabijają. No to zamiast... I jakby prorok tam piętnuje takie nastawienie. Mówi, że oni zamiast... Tam, on tam mówi, zamiast odziać się w pokutne szaty, tak? Zamiast pokutować przed Bogiem, szukać ratunku u Boga, to oni mówią, a to jedzmy, pijmy, bo jutro zginiemy, tak? I mieli to na myśli, bo widzieli armię, która stoi pod murami i oni dosłownie mówili, jutro umrzemy, tak? Bo bo czekali po prostu, była tylko kwestia dni, kiedy ci wrogowie ich zabiją. I apostoł przytacza tutaj właśnie ten sposób myślenia, tak? Mówi, jeżeli nie rozumiecie, co Bóg czyni, jeżeli nie rozumiecie tego wszystkiego, to lepiej jedzcie i pijcie. To szkoda wysiłku waszego, tak? Czy jeżeli tego nie rozumiecie, to nawet go nie podejmiecie. Natomiast on mówi, ja codziennie umieram, tak? Ja, tak jak wspomniałem, to życie, ten okres naszego fizycznego życia ma być walką. Ma być byciem z Bogiem, czyli wykonywaniem Bożej woli. I często ta Boża wola, tak jak widzimy w życiu Pawła czy wielu innych ludzi, no, wiązała się z niebezpieczeństwami, z płaceniem ceny za to. W ogóle życie z Bogiem wiąże się z płaceniem ceny tu i teraz, tak? Że musimy się wyrzec różnych rzeczy, musimy zapłacić cenę, musimy dokonać wysiłku pewnego. I dopiero ta śmierć, ta pierwsza śmierć nas z tego uwalnia w pewnym sensie. Dlatego ona jest spoczynkiem. Jest, apostoł Paweł mówi, zasnęli, odpoczywają. Tak? To wieczny odpoczynek w tej naszej tradycji się mówi. Nie wiem, czy to będzie wieczny odpoczynek. Raczej myślę, że biblijny obraz taki jest, że odpoczynek do zmartwychwstania, a po zmartwychwstaniu będziemy... Coś będziemy dalej robić, znowu będziemy coś zaangażowani w czymś, tak jak Adam i Ewa mieli zadania, myślę, że my też będziemy. To nie będzie takie bezczynne granie w szachy i śpiewanie piosenek, chociaż to też może zajmować energię, ale myślę, że będzie. To już nie, znaczy to będzie odpoczynek w takim sensie, że to będzie przyjemne, to będzie, wiecie, nie w pocie czoła, tak jak przekleństwo Adama polegało na tym, że z ogrodu, w którym wszystko samo rosło, a on tam miał pracę, tak? Pewnie takie, ale to było przyjemne. On sobie tylko po prostu tam tu nazwał zwierzątka, tam zerwał do jedzenia, to wszystko, tak rozumiem, rosło i tak dalej, on miał za tym śledzić, ale nagle z tej pracy, która była przyjemnością, przekleństwo przyszło takie, że a teraz będziesz pracował i przyjemności z tego nie będzie za dużo. Nie tak, że z naszej pracy nie ma przyjemności, ale no nasza praca to nie tylko przyjemność najczęściej. Tak? To jest często pot czoła, to jest często obowiązki. No rzeczy nie idą tak, jak często byśmy chcieli, żeby się działy. O ludzie, już mi czas ucieka. Nawet już uciekł. Więc Paweł mówi... Jeżeli nie wierzycie w zmartwychwstanie, jeżeli nie jest ono dla was realne, no to lepiej jedzcie i pijcie, bo jutro pomrzecie. Ale w ostatnim wersecie mówi otrzeźwiejcie, albo ocknijcie się, przebudźcie się naprawdę i przestańcie grzeszyć. Tak? Niektórym bowiem z was brak zrozumienia Boga, mówię dla zawstydzenia was. Tak? I Paweł właśnie mówi, kochani, jeżeli nie rozumiemy tego, co Bóg czyni, to będziemy wiedli takie życie chrześcijańskie, które będzie trochę jedzmy, pijmy, bo pomrzemy, trochę pośpiewajmy, poskaczmy, bo jest fajnie, zróbmy sobie taką przyjemność, zróbmy sobie inną przyjemność, tak? No i co tam, nie? I to trochę pogrzeszmy, to trochę coś tam. Ale apostoł Paweł mówi, obudźcie się. Jeżeli skupiacie się na tym, żeby jakieś takie właśnie przyjemność zrobić sobie w swoim życiu tu i teraz, no to nie robicie tego, to nie jest to, co Bóg ma na myśli. Tak? Bóg was tu umieścił, tu i teraz, na ten czas waszego życia, nie po to, żeby robić tu sobie przyjemności. Tak? Nie po to, żeby tu robić sobie przyjemności. Ale Paweł mówi, jakby wskazując wcześniej na siebie, mówi, ja umieram codziennie, ja walczyłem z dzikimi zwierzętami. Nie ma na myśli, co prawda, najprawdopodobniej rzeczywiście walki z dzikimi zwierzętami, w sensie, że był gdzieś tam na arenie, bo raczej nie był, chodzi tu o Efes, ale raczej mówi o ludziach, o pracy z ludźmi. I niestety, jak pracujecie z ludźmi, to czasami, tak jak Paweł się chce powiedzieć, to chyba z dzikimi zwierzętami, zwłaszcza przypuszczam w szkole nauczyciele się mogą utożsamić, że z dzikimi zwierzętami czasami się zmagają tam w szkołach, ale tak to jest, tak? I to Paweł też ma na myśli, że on się zmagał z ludźmi. On się zmagał z ludźmi i bardziej niż nauczyciel w szkole, myślę. Tak? Bo później w drugim liście do Koryntian mówi, że prawie do śmierci. Tak? Byliśmy tak pognębieni, byliśmy tak zduszeni, byliśmy tak zniechęceni, że praktycznie do śmierci. Ale Bóg nas podniósł. Paweł jakby daje przykład w wielu miejscach takich, mówi, że on się trudzi. On rozumie to Boże, to co Bóg czyni teraz, tak? W przeciwieństwie do tych, którzy siedzą w tym oblężonym mieście i nie wiedzą, co Bóg czyni, nie wiedzą, co jest słuszne, żeby robić i myślą sobie, a napijmy się, bo jutro nas zabiją, tak? Apostoł Paweł wie, mówi, zmartwychwstanie. Chrystus musi przejąć władzę. My nad tym pracujemy jako Kościół. Chrystus przejmuje władzę, tak? I tak jak mówiłem, może to jest takie przejmowanie, no nie w takim sensie, że Kościół teraz zacznie rządzić światem, bo tak jak mówię, wszelkie próby tego typu raczej kończyły się porażką i kiepskim świadectwem, ale tym niemniej my pracujemy nad tym, czy Kościół ma być po to, żeby poddawać pod stopy Chrystusa wszelką myśl, wszelką władzę, wszelką moc, wszelką zwierzchność. I to jest nasze zadanie. Aż do przyjdzie ta pierwsza śmierć i przejdziemy w stan spoczynku, przejdziemy do rezerwy, przejdziemy do jakiegoś stanu, w którym będziemy oczekiwać już tylko tej parady zwycięstwa, tego triumfu, który się odbędzie, do którego zostaniemy wzbudzeni. Tak? I to jest naszą przyszłością. Jak to wszystko będzie się działo, będziemy mówić dalej w kolejnych wersetach tego rozdziału.